Mija już prawie tydzień od napaści Władimira Putina na Ukrainę. Walka trwa, codziennie słyszymy o bohaterskich i niezłomnych postawach naszych sąsiadów z Ukrainy. Do Polski łącznie przybyło już prawie 500 000 uchodźców. Jak Zachód może pomóc Ukrainie, by zwyciężyła z Rosją? Czy zostanie w trybie natychmiastowym włączona do Unii Europejskiej? Czy znajdą się polityczni liderzy, którzy zdecydują się na otwartą wojnę z Putinem? O tym porozmawiam już za chwilę z Jarosławem Makowskim, Hanną Szen oraz pastorem Pawłem Chojeckim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, drugi dzień marca. My zachęcamy Was już teraz do udziału w naszym programie. Czekamy również na relacje od Was, co dzieje się w Waszych miastach, w Waszych miejscowościach, jak Polska wspiera Ukrainę. Przesyłajcie zdjęcia, filmiki na adres kontakt@idzpodprad.pl, a teraz przesyłajcie również nasz program. Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie oraz oczywiście na YouTubie. Dziś naszym gościem jest Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam również bardzo, bardzo serdecznie.
A już za pół godziny dołączy do nas redaktor Hanna Szen. Prosto z Tajwanu. Na początek pytanie do Was. Mija prawie tydzień od napaści Władimira Putina na Ukrainę. To zmieniło losy całego świata. Cały świat tym żyje. Nawet kiedy spojrzymy na media społecznościowe, cały czas widać temat Ukrainy. Jak Wy patrzycie na to z perspektywy tygodnia? Jakie są Wasze odczucia? Jakie są Wasze nastroje? Jarosław Makowski.
Rzeczywiście jest faktem, iż uczucie, które towarzyszy nam, to jest chyba przekonanie, że skończył się stary porządek świata, że to, co się stało poprzez agresję, którą Putin wywołał, atakując Ukrainę, sprawia, że znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji. I historia przyspieszyła, pokazuje to szereg przełomowych decyzji, które mieliśmy w ostatnich dniach. Ale to, co wydaje się absolutnie kluczowe, to pożegnanie z takim mitem, że oto możemy być, czy też możemy wziąć urlop od historii. Ten, kto tak myśli, zapomina o tym, że jeżeli nie chcesz ty tworzyć historii, kreować dziejów, to dzieje kreują ciebie, a w zasadzie uznają ciebie jako element, czy też trybik w wielkiej historii, wielkiej polityce. I dziś jesteśmy świadkami tworzenia się nowego porządku, porządku gospodarczego, politycznego, ale także społecznego. Niestety dzieje się to w sytuacji dramatycznej, bo o tym musimy powiedzieć bardzo wyraźnie, dramatycznej, tragicznej, jakim jest wojna, którą wywołał Putin i ofiarą, którą jest Ukraina. Co do tworzenia się tego nowego porządku, to widzimy wyraźnie, po pierwsze, bardzo mocną konsolidację Zachodu i Unii Europejskiej. Widzimy, jak Zachód, który do tej pory wyglądał, jakby nie wierzył we własne siły i we własną skuteczność, nagle uwierzył, po pierwsze, że jest potęgą, po drugie, że ma siłę, po trzecie, że może być skuteczny. I to jest coś, czego wydaje mi się, że Putin, atakując Ukrainę, kompletnie się nie spodziewał. A mianowicie do tej pory mieliśmy sytuację, że Putin, używając groźby, zawsze osiągał to, co chciał, zgodnie z taką starą rosyjską zasadą, że nie musicie się że nie musicie mnie kochać, ale macie się mnie bać. Jeżeli popatrzymy na historię ostatnich lat, to Putin chciał Czeczenię, proszę bardzo. Putin chciał Krym, no proszę bardzo. I myślał, że podobnie będzie z resztą Ukrainy, że jeżeli zażąda Kijowa, to Zachód mu również ulegnie. Ale się przeliczył. I ta konsolidacja Zachodu jest symbolem z jednej strony wiary we własne siły Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jest także przykładem solidarności i powiedzenia dość. Nie będziemy już ulegać szantażowi Putina.
Pytanie do was, kogo mamy właściwie na myśli, kiedy mówimy Zachód? Tutaj jeszcze pastor Paweł Chojecki krótko jakbyś powiedział o swoich nastrojach i zaraz przechodzimy do tego, co powinien zrobić Zachód dzisiaj, żeby wesprzeć Ukrainę i kto tak naprawdę jest liderem wśród państw Zachodu, pastor Paweł Chojecki.
Czytałem tekst pana dyrektora z soboty, o ile dobrze pamiętam, i tam taką kluczową, oprócz tej naiwności, o której przed chwilą pan dyrektor mówił, tezą jest gotowość do wojny, że w obronie wolności musimy być gotowi do opcji militarnej nawet. To są nowe rzeczy w, można powiedzieć, debacie europejskiej, tak jak tu mówiliśmy, tu takie mrzonki o końcu historii Fukuyamy. Rzeczywiście przeżarły umysły szczególnie liberalnych elit europejskich i tu już taki miał być wieczny pokój, tylko dogadywanie się na temat interesów ekonomicznych. Z tej naiwności musimy się natychmiast wybudzić. Ja przypominam, że jeszcze rok temu to prokuratura pisowska mnie ścigała i sąd, że tak powiem, rozważał ten akt oskarżenia prokuratury pisowskiej, kiedy ja mówiłem dokładnie te słowa, które mówi dzisiaj pan dyrektor, że musimy być gotowi do opcji militarnej, do opcji wojennej w obronie Zachodu, ponieważ komuniści czy inni totalitaryści, oni się nie cofną przed opcją militarną. To nie będzie tylko gra na giełdzie, to nie będą tylko sankcje. Zachód musi dzisiaj być gotowy do opcji militarnej, żeby powstrzymać tego mordercę Putina. To jest mój wniosek na dzisiaj.
Pan napisał na stronie Instytutu Obywatelskiego: groźba ze strony Unii winna oznaczać wojnę, a nie pustosłowie. Wojnę? Co miał pan konkretnie na myśli i kto powinien ją wywołać?
Po pierwsze, widzimy jasno, że nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski jest zakotwiczone w tych dwóch wielkich sojuszach. Militarnym, czyli NATO, i społeczno-politycznym, czyli Unii Europejskiej. I dzisiaj widzimy, że ta gotowość do wojny oznacza, że nie cofniemy się przed groźbami Putina. I przełomowym okazał się moment, kiedy z tej polityki pacyfistycznej rezygnują Niemcy. To przemówienie kanclerza sobotnie, gdzie widzimy zwrot radykalny w niemieckiej polityce, jeżeli idzie o budżet Bundeswehry, jeżeli idzie o zaangażowanie Niemiec także w pomoc militarną Ukrainie, świadczy o tym, że Europa zrozumiała. I mówię tutaj o Unii Europejskiej, o wspólnocie, bo widzimy tu jedność poza może Orbanem, do którego jeszcze możemy wrócić, jeżeli pani redaktor będzie chciała. Ale widzimy tutaj przekonanie, że Europa będzie suwerenna, jeżeli zrobi dwie rzeczy. To znaczy będzie suwerenna w tym sensie, że będzie tworzyć historię według swoich reguł, a nie reguł Putina. Po pierwsze, że groźba musi oznaczać interwencje na dzień dzisiejszy, dostarczania broni, pomoc wywiadowczą i pomoc finansową Ukrainie, bo przypomnijmy, dziś Ukraińcy walczą nie tylko i wyłącznie o swoją wolność i swoją niepodległość. Ukraińcy walczą dziś także o naszą wolność i nasz spokój i styl życia, jaki przez ostatnie dekady cieszyliśmy się tutaj w Europie. I to jest rzecz, którą warto powtarzać i warto mieć w świadomości. Ale druga rzecz to jest także opcja, która od dawna leży na stole i za którą na przykład opowiada się bardzo mocno Radosław Sikorski, a mianowicie utworzenie armii Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że to, co dziś widzimy od tych kilku dni, obserwując wojnę w Ukrainie, skłania elity europejskie do tego, żeby zbudować to swoje bezpieczeństwo nie tylko w oparciu o NATO, ale także o silne siły militarne w Europie, silną armię europejską. I to jest, wydaje mi się, w obecnej sytuacji absolutnie kluczowe. I druga rzecz, pani redaktor i szanowny mój rozmówco, pastorze. Otóż wydaje mi się, że dzisiaj koszt, bo żeby była jasność, to nie będzie bezkosztowne nałożenie sankcji, wyrzucenie Rosji z rozmaitych organizacji, odcięcie ich od finansowania globalnego, że to nie będzie bezkosztowne. To będzie oznaczało jednak, że my przestaniemy, mówię o Unii Europejskiej, traktować Rosję jako tanią stację paliw, bo do tej pory budowaliśmy potęgę Rosji, traktując ją jako tanią stację paliw. Na dzień dzisiejszy odseparowanie się i rezygnacja z pobierania źródeł energii z tej taniej stacji paliw, jaką jest Moskwa, oznacza być może chwilowe zwiększenie nakładów na budowanie autonomicznej, suwerennej polityki energetycznej, ale w dłuższej perspektywie oznacza to, że już nigdy Unia Europejska nie będzie szantażowana przez takich kacyków jak Putin.
Pastor Paweł Chojecki, co ty myślisz o tym postulacie, że przeciwwagą dla Rosji, Putina, dla tej napaści na Ukrainę powinna być silna armia Unii Europejskiej?
No tutaj się nie zgadzam z panem dyrektorem. Ten postulat armii europejskiej, on nam towarzyszy już, można powiedzieć, od wielu lat. Myślę, że to jest taki postulat troszkę ahistoryczny ze względu na to, że Europa jest jednak silnie przywiązana do tradycji narodowych, a jedną z takich największych egzemplifikacji niepodległościowych dążeń narodu jest armia narodowa, armia danego państwa. I tu myślę, że jednak to są dzisiaj mrzonki, że to jest pewna utopia, budowa armii europejskiej. Myślę, że spokojnie można osiągnąć potencjał bojowy Europy, czy państw w sojuszu jakimś związanym z zachodnią Europą, budując pewne unifikacje uzbrojenia, żeby amunicja była, systemy różnego rodzaju elektroniczne, komunikacyjne, ostrzegania i tak dalej, i tak dalej. Da się zbudować silne armie narodowe, które razem będą mogły działać w ramach jednej kampanii wojennej. Budowa armii europejskiej niesie nam ogromne uzależnienie od największego państwa Europy, czyli od Niemiec. Tu pan dyrektor napomknął, że do tej pory polityka niemiecka to wstyd i hańba, to kreowanie Putina, to właśnie można powiedzieć karmienie go petroeuro, czyli płacenie mu za surowce i budowanie jego siły militarnej i politycznej. Teraz myślę, że nie ze względu na jakieś głębsze zmiany w mentalności niemieckiej, ale ze względu na presję całego świata i wstyd, hańba, shame, to przecież wszystko było, kiedy Niemcy nie chcieli wyrzucić Rosji z tego systemu SWIFT, wymiany pieniądza, to Niemcy zobaczyły, że staną się wspólnikami tego nowego Hitlera i dlatego tak szybko zmieniły retorykę. Myślę, że te elity dalej są prorosyjskie, tylko zmieniły retorykę. Jeśli byśmy dali Niemcom teraz armię europejską, no to mielibyśmy niebezpieczeństwo, że te armie połączą się tak, jak jest marzenie przecież Berlina i Moskwy, żeby tu Eurazję zbudować. Także tu absolutnie nie dla armii europejskiej.
Czyli jeśli nie armia Unii Europejskiej, to co? Bo wiem też, że w naszych programach...
Jest NATO, jest armia Stanów Zjednoczonych, która praktycznie samodzielnie może rozgromić to tałataństwo Putina, bo nazywanie armią tej hołoty, która strzela do dzieci i cywili, jest nadużyciem w stosunku do wszystkich armii i wszystkich wojskowych na całym świecie. To jest banda, nie żadna armia.
To jeżeli ja mogę ad vocem, pani redaktor, myślę, że obecna sytuacja ma absolutnie wymiar przełomowy i co do tego nie ulega wątpliwości. Takie chwile mają to do siebie, że popychają ludzi do przełomowych decyzji i chcę wrzucić trochę wątpliwości do tego wywodu przedstawionego przez pastora. Mianowicie wyobraźmy sobie, i to jest taki rodzaj ćwiczenia intelektualnego, że dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych jest nadal Trump, Donald Trump. Z ostatnich ujawnionych rozmów Donalda Trumpa wynikało, że gdyby zdobył drugą kadencję, to miał plan wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z NATO, a więc fundamentu NATO. Dlatego uważam, że w Europie, w Unii Europejskiej potrzebujemy także sił militarnych, szybkiego reagowania, które pozwalałyby nam rozwiązywać konflikty. Czy to nazwiemy armią europejską, czy siłami szybkiego reagowania, które potrafią w sposób jednak skuteczny rozwiązywać konflikty, to jest inna rzecz. Natomiast niewątpliwie Europa, żeby być mocarstwem, które czuje swoją wagę i moc kreowania porządku światowego, musi postawić także na ten element militarny. Jak powiadam, dziś mamy to szczęście, że w Waszyngtonie jest człowiek, prezydent Joe Biden, który po pierwsze doskonale rozumie sposób myślenia kagibisty Putina, ponieważ jest to człowiek, który żył, pracował i uprawiał politykę w okresie zimnowojennym, do której teraz wracamy i którą chce odtworzyć Putin, a po drugie jest to prezydent, który absolutnie wierzy w sojusz transatlantycki i w dobre relacje Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Ale jak powiadam, ten zbieg okoliczności dla nas absolutnie jest szczęśliwy, nie zawsze musi być trwały, bo przypadek Donalda Trumpa pokazał nam, że w Białym Domu może zasiadać prezydent, który absolutnie a wychwala Putina, uważa go za geniusza, miłego, ciepłego człowieka, wyjątkowego przywódcę i zarazem nie waha się podważać sojuszy z Unią Europejską i co więcej, i co najgorsze, także negatywnie mówić i działać w ramach NATO.
No tu by można odbijać piłeczkę, że przecież to przywódcy europejscy łasili się do Putina, te jego słowa Trumpa. Jednocześnie trzeba zrównoważyć tym, że powiedział, że gdyby on był prezydentem, to Putin by sobie nie pozwolił na tę inwazję, a przecież jeszcze...
No nie, on oczywiście oddałby Ukrainę pod stołem Putinowi.
Nie dywagujmy, bo nie wiemy, co by było. Mówimy o słowach, które zostały powiedziane. Warto podkreślić, że największym, można powiedzieć, taką podporą Putina jest Schröder, kanclerz niemiecki z socjalistycznej partii Niemiec, SPD. On do dzisiaj, nawet dzisiaj jeszcze newsy są, jak on wspiera Putina pomimo zbrodni wojennych, pomimo rozstrzeliwania dzieci w przedszkolach i różnych takich wykraczających poza wyobraźnię cywilizowanego człowieka działań tych zbirów Putina, to dalej tutaj Schröder, czyli przecież czołowy polityk niemiecki, jest, można powiedzieć, w ekipie Putina. Podobnie można powiedzieć, że to Niemcy torpedowały siłę militarną Europy poprzez zmniejszanie, takie wręcz złośliwe zmniejszanie nakładów na obronę. Tam zdaje się to było poniżej 1%, kiedy minimum jest 2, to oni mieli chyba poniżej 1, to już może mi wóz techniczny pomoże. Także
ja oczywiście nie chcę być adwokatem Niemiec, natomiast jak powiadam, znaczy Niemcy leczyły się z traum związanych z II wojną światową. Znaczy leczyły w tym sensie, że brały na siebie odpowiedzialność za to, co stało się w roku 1939 i trwało do roku 1945, czyli II wojna światowa. Natomiast ja też mam wrażenie i chyba się nie mylę, że dzisiaj mamy do czynienia z tym koniec świata naiwności. To znaczy już dzisiaj nie znajdziemy w Unii Europejskiej lidera, kto dopieszczałby Putina, oczywiście poza Orbanem, który jest z kolei pieszczochem polskiego rządu, prawda? Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj w europejskich elitach nie ma już na szczęście ludzi, którzy chcieliby a, robić z Rosją interesy, b, którzy uważaliby, że Putin to jest ciepły człowiek i fajny przywódca, i trzy, którzy uważaliby, że siła militarna nie jest elementem uprawiania polityki. Więc w tym sensie my rozmawiamy dziś w sytuacji absolutnie przełomowej i niemalże na naszych oczach obserwujemy, jak zmienia się historia i jak zmienia się geopolityka. I obserwujemy to w cieniu bomb spadających na Kijów, na Charków i na inne ukraińskie miasta. Sam fakt deklaracji szefowej Komisji Europejskiej o tym, że Ukraina, że rozpoczynamy wyznaczanie ścieżki Ukrainy do przyjęcia jej do Unii Europejskiej, jest jednym z elementów tego przełomu, którego jesteśmy świadkami. I w moim przekonaniu nie możemy tego zmarnować, prawda? To znaczy, jak nie teraz, to kiedy zmienić ten niekorzystny także dla nas i z naszego punktu widzenia Polski porządek, którym było właśnie postrzeganie Ukrainy jako takiego państwa, co do którego Rosja ma szczególne prawa. Mam nadzieję, że a, wojna skończy się porażką Putina, b, że skończy się sukcesem Ukrainy i ostatecznie rozpocznie się proces przyjmowania jej do Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, jeszcze pytanie, czy przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej w trybie natychmiastowym, przyspieszonym, to jest realna opcja według pana?
Jak powiadam, chwila jest wyjątkowa, a chwile wyjątkowe, sytuacje wyjątkowe, dramatyczne wpływają na polityków, którzy mają odwagę podejmować decyzje także przełomowe. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzicie i czy państwo się ze mną zgodzą, ale nie byłoby tych sytuacji, decyzji przełomowych polityków europejskich, tej jedności i solidarności europejskiej, gdyby nie społeczeństwa poszczególnych krajów i całej wspólnoty europejskiej. To znaczy ta wyjątkowa solidarność, wyjątkowa empatia i poparcie Europejczyków, jak Unia Długa i Szeroka dla Ukrainy sprawia, że politycy dzisiaj widzą, iż mają legitymizację do tego, żeby przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej. To nie jest przypadek, że pojawiają się przecież liczne głosy komentatorów, iż przyjmijmy do Unii Europejskiej Ukrainę, a zrezygnujmy z ostatniego przyjaciela Putina w Europie i w Unii, Viktora Orbana.
No, na Orbanie, a raczej, przepraszam, na Węgrach, to ja bym jeszcze kreski nie kładł. Myślę, że to jest naród...
Nie,
ja rozumiem pana dyrektora.
Tutaj mówimy o Viktorze Orbanie, ale rzeczywiście mamy też informację od naszych przyjaciół z Węgier, że tam społeczeństwo się budzi i nie zgadza się z tą linią prorosyjską. Również dobre informacje z Białorusi.
Tak, tak, zaraz do Białorusi, ale jeszcze już zostańmy na chwilę przy Viktorze Orbanie. No, on początkowo początki miał świetne, teraz zszedł na psy totalnie, jest sługą Moskwy i Pekinu. To bez dwóch zdań. Rzeczywiście sondaże, bo tu przypominamy, że niebawem wybory, w kwietniu wybory na Ukrainie, także sondaże na razie na Węgrzech są bardzo korzystne dla partii Viktora Orbana, ale myślę, że to są tak zwane rządowe. To tak jak telewizja rządowa, wiecie, co ona tam oplata, to mniej więcej to samo. Jestem przekonany, że Węgrzy zobaczą ten fałszywy, zdradziecki, antyzachodni kurs Orbana i odrzucą go w wyborach. Mam taką nadzieję. Gdyby nie, no to rzeczywiście mamy problem, tak jak powiedział pan dyrektor, ale jeszcze chciałem wrócić do tego natychmiast. Zobaczcie, Jan Paweł II, który no, podejrzany jest o krycie jednego z największych zboczeńców w historii Kościoła katolickiego, de Golado, który gwałcił nawet swoje dzieci, miał ich tam zresztą dziesiątki, zdaje się, i był zboczeńcem na skalę światową, a no, dostępował audiencji i poparcie Jana Pawła II. Tu tradycja Kościoła, tak się mówi, że 2000 lat, ja bym powiedział, że tam może niecały 1000, no ale to już nie spierajmy się, została złamana i został natychmiast praktycznie ogłoszony świętym. Noż to co tam jakieś kilkudziesięcioletnie tradycje Unii Europejskiej? Rzeczywiście natychmiast Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej. Natychmiast,
ale
nie.
Ale liczysz na to?
To, co powiedział pan dyrektor, sytuacja jest dynamiczna. Dzisiaj zaczynają rządzić narody. Dzisiaj zaczynają budzić się społeczeństwa. Dzisiaj budzi się internet do działań, nie tam, wiecie, tam jakichś pobocznych, ale do geopolityki, do rozgrywania geopolityki. Także dzisiaj powiedzenie, że coś jest niemożliwe, no byłoby nieodpowiedzialne. Myślę, że to jest możliwe, nawet politycznie. Ukraina w granicach zagwarantowanych w porozumieniu budapesztańskim, czyli wraz z Krymem, wraz z Ługańskim, wraz z Donbasem, powinna teraz zostać włączona w struktury zachodnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to zrobić dziś, natychmiast.
W sieci Santo powstała subito, tak? Również petycja, żeby pilnie przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej. Możecie teraz znaleźć link na czacie i w opisie tego programu. Tam już kilkanaście tysięcy podpisów. To jest inicjatywa polska. Podsumowując ten temat europejski, tutaj widzimy, że są różne zmiany. Niektóre państwa, które początkowo no, były sceptyczne do pomocy Ukrainie, teraz zmieniają zdanie. No, największym przykładem są Niemcy. Jakie są wasze przewidywania na te najbliższe tygodnie, jak postąpią państwa Zachodu? Czy tutaj możemy mówić o jakimś liderze w ogóle, czy raczej nie powinniśmy patrzeć na lidera, tylko każde państwo powinno pomagać oddzielnie? Jarosław Makowski.
Ja uważam, że tutaj nie ma lidera. Jest Unia jako całość, prawda? My dzisiaj na nowo, wydaje się, tworzymy tożsamość europejską. Każda próba rozbicia tej jedności, która powstała w ramach obrony Ukrainy i solidarności z Ukrainą, jest absolutnie czymś fatalnym. Dlatego tak źle wygląda to, co robi Viktor Orban. Nie chcąc pomagać Ukrainie, nie chcąc, aby jego terytorium, Węgry, były także szlakiem tranzytowym dla pomocy narodowi ukraińskiemu. Więc wydaje mi się, że kluczowe jest to, aby wytrzymać jako cała wspólnota zjednoczona i solidarna, bo tylko wtedy jakby te wszystkie narzędzia, które się ujawniły i zostały uruchomione przez Komisję Europejską, sprawiają, że Putin nie może, czy nikt inny zewnętrzny nie może rozgrywać Unii w ramach dwustronnych porozumień. Bo co było do tej pory jako negatywna lekcja, to, że Putin ustawiał się z poszczególnymi partnerami. Tak jak dzisiaj z Orbanem, z Niemcami, z Francją i tak dalej, prawda? Natomiast w momencie, kiedy Putin zdał sobie z tego sprawę, że Unia jest jednością, że jest skuteczna, że jest jednomyślna, wtedy zaczyna straszyć nas użyciem arsenału jądrowego. I o ile jestem spokojny co do przewidywalności, co do racjonalności i także dobrej woli Unii Europejskiej, o tyle kompletnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co zrobi Putin. Putin, który coraz bardziej przypomina tego niedźwiedzia zamkniętego w klatce, który osaczony może wykonywać ruchy kompletnie wykraczające poza naszą racjonalność, a co więcej, poza naszą wyobraźnię.
Pastor Paweł Chojecki, jak zachowa się Zachód? Czy możemy mówić o jednym Zachodzie, czy raczej powinniśmy mówić o poszczególnych państwach?
Tak, tutaj na pewno ta jedność jest praktycznie pełna. Tu rzeczywiście w Europie no to tylko Viktor Orban się wyłamał. Także ten postulat jest spełniony w miarę takiego jednolitego frontu przeciwko Putinowi. Moja obawa jest tylko taka, że Putin się przygotował na taki scenariusz. Już oczywiście on liczył na Blitzkrieg, liczył, że tam już tego Janukowycza czy kogoś tam se zaraz wprowadzi znowu jakiś marionetkowy rząd, zdobędzie Kijów, władze Kijowa ukraińskie uciekną i tak dalej, a to się dzieje całkiem inaczej. Tam widać, że nawet politycy średniego szczebla, burmistrzowie miast stają się bohaterami, że razem z mieszkańcami podejmują decyzję, że pomimo groźby tej bandy Putina zrównania cywilnych obiektów miasta z ziemią za pomocą artylerii, oni mówią, że nie oddamy miasta, będziemy bronić się dalej, czyli widać, że nie są to tylko władze centralne, nie są to tylko władze Kijowa, ale także władze lokalne miast, powiedzmy wojewódzkich, podobnie się zachowują. Także chwała Ukraińcom, którzy w ten sposób bronią swojej państwowości, swojego prawa do życia. Bo to, co Zełenski mówił, my chcemy o prawo do życia. Tu wczoraj mówiłem już na pomyśl dziś porannym, dotarli do nas pierwsi uchodźcy przed Putinem. Widzieć tych ludzi, którzy no, prawie jak zombie, tak zmęczeni byli wczoraj, dzisiaj już po u gościnie, odpoczynku, wyspaniu się, tu biegali po studio naszym, cieszyli się, bo to dzieci, kobiety. Także to każdy Polak powinien tego doświadczyć, co to za zbrodniarze, każdy Europejczyk też oczywiście, atakuje Ukrainę. To nie są żadne wojska, to nie jest żadna armia, to nie jest konflikt. To jest totalna wojna na skalę Hitlera i Stalina. To tak trzeba to dzisiaj nazywać. I dlatego oprócz tych działań politycznych, tej jedności, o której mówił pan dyrektor, oczywiście wstąpienie do NATO, Szwecji i Finlandii, to powinna być takie, już powinno to być załatwione. Jestem przekonany, że bez groźby użycia arsenału militarnego NATO, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Putin będzie dalej mordował ukraińskie dzieci. I na to nie możemy pozwolić. Sankcje już dziś nie wystarczą. Dzisiaj Putin musi się liczyć z opcją militarną.
Mocne słowa pastora Pawła Chojeckiego. Czekamy na wasze zdanie w tym temacie. Bardzo dziękuję za rozmowę. W pierwszej części programu był z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i chwała Ukrainie.
Dziękujemy
Ukrainie.
Bardzo i pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia. A teraz dzisiejsza sonda z Lublina. Jak Putin i Rosja powinny zostać ukarane za zbrodnie na Ukrainie? Zostańcie z nami. Już za chwilę dołączy do nas redaktor Hanna Shen.
Jak Putin i Rosja powinni zostać ukarani za zbrodnie na Ukrainie?
Jak dojdzie do jakiejś rozruby większej, to trzeba zniszczyć dwa miasta w Rosji. Zrównać z ziemią. Już to wariat, idiota przecież.
Po prostu zlikwidować Putina i byłby spokój.
Bo najsilniejszy na razie to on jest.
Powinniśmy po prostu całkowicie odciąć się od Rosji. To jest tragiczna sytuacja. Mamy XXI wiek, to jest nienormalne.
Ten Putin, to on jest popieprzony. Przecież to jest człowiek chory. Jak może straszyć atomem?
No powinien być odizolowany od reszty cywilizowanego świata.
Zgodnie z tym prawem międzynarodowym, które obowiązuje
no, powinny być wyciągnięte wobec nich sankcje.
Putin nie powinien już być prezydentem. Na pewno też powinien odpowiedzieć karnie.
Oczekujemy też bardzo mocnego stanowiska w zakresie politycznym, żeby Rosjanie, żeby cała społeczność światowa widziała, że jednak postawa międzynarodowa jest bardzo mocno skierowana przeciwko agresorowi, przeciwko Putinowi.
Sankcje, które dotkną przeciętnych obywateli Rosji, bo władze na ogół nie odczuwają gospodarczych trudności. Może to wywołać po prostu niepokoje społeczne w Rosji, a kto wie, czy nawet do puczu nie doprowadzić wojskowego w pewnym momencie. Tak samo to się tyczy Białorusi. Przeciętny obywatel jest niewinny, ale no niestety tyrani no, rządzą tym światem.
Muszą zostać ukarani w najsurowszy możliwy sposób. Zaczęli nową wojnę w Europie. To pierwsza duża wojna od czasów Jugosławii. Dlatego potrzebna jest największa kara. NATO musi zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Teraz naszym największym problemem nie są rosyjskie czołgi, tylko rakiety i samoloty. Zaczęli bombardować nasze miasta, cywilów, a nie obiekty militarne. To będzie największa pomoc. Co do Rosji, to najlepsze będzie odizolowanie od innych państw, jak podczas zimnej wojny, kiedy nie mogli nic zrobić na świecie. Musimy wziąć odpowiedzialność, musimy natychmiast podjąć działania. Nie ma czasu czekać. Widzieliśmy oczy tych ludzi, widzieliśmy jak cierpią, dlatego musimy działać natychmiast.
Poruszające głosy z Lublina, szczególnie z ust Ukraińców, z ust Litwina, również z ust Polaków. Widać, tak jak mówiliśmy w pierwszej części programu, to jest czas absolutnie przełomowy. Ludzie na całym świecie są poruszeni, ale tutaj w Polsce, tutaj my na Lubelszczyźnie szczególnie to odczuwamy, ale jesteśmy również bardzo ciekawi, jak to wygląda z perspektywy Tajwanu i już wiem, że jest z nami redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy. Witamy. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pani redaktor, jak Pani widzi tę już tygodniową wojnę, którą wywołał Putin na Ukrainie? Jak to wygląda z perspektywy Tajwanu?
No myślę, że wszędzie na świecie widzimy, jak bardzo dramatyczne to jest, jak okrutny jest Putin. No to porusza wszystkich. To nawet ludzie, którzy no tacy na co dzień się tym nie zajmują, nie specjalnie też interesują się tym, co się dzieje no, w Polsce, na Ukrainie, to tutaj na Tajwanie są naprawdę poruszeni. No, przyznam się, że we mnie jest no, z jednej strony no, smutek ogromny, widząc co się dzieje, to cierpienie ludzi, to okrucieństwo. Jest ogromna złość też, przyznam się, że jesteśmy mimo wszystko jakoś no, bezradni. No, ja rozumiem, że zmieniła się teraz pogląd w Europie, ale to według mnie jest za mało i ja też nie jestem pewna, że to jest rzeczywista zmiana poglądu. Ja tu się zgadzam, widziałam fragment Państwa wcześniejszej rozmowy. Ja uważam, że rzeczywiście na tę zmianę stanowiska, zwłaszcza Niemiec, wpłynęła jednak opinia publiczna. To z jednej strony jest bardzo pocieszające, bo pokazuje, że no jednak my mamy jakieś, nasza opinia się liczy, że rzeczywiście musimy się zabierać głos i możemy dużo osiągnąć, no ale z drugiej strony to też jest smutne, bo widać, że to, no, to nie jest jakieś przemyślenie tych elit tak naprawdę. Duża zmiana nastąpi. Ja przynajmniej w nią jeszcze nie wierzę.
Jaka powinna być zatem odpowiedź również militarna państw Zachodu?
Znaczy ja myślę, że ona powinna być militarna, że rzeczywiście Putin czuje się bezpieczny cały czas, dopóki wie, że nie będzie tej odpowiedzi militarnej, a wie, no bo my cały czas o tym mówimy. No, dziś Biden w swoim orędziu o stanie państwa powiedział, że nie będzie żadnego wysyłania żołnierzy walczących na Ukrainie. Więc no, na dziś to powinniśmy przestać w ogóle takie rzeczy mówić, a dopiero... Następny krok no to rozważyć właśnie akcję militarną, ale na pewno nie powinniśmy takiej narracji od razu z góry narzucać. Także zdecydowanie wydaje mi się, że nie wystarczy to, co robimy. Sankcje nie wystarczą. Rosja je zacznie tak na dobre odczuwać dużo, dużo później. Ja też myślę, że Putin się do tego wszystkiego przygotował i stąd też taki no, sojusz duży z Chinami. Myślę, że na parę rzeczy się, na dość długo się zabezpieczył, więc no, rozwiązanie militarne według mnie to jest to, które rzeczywiście by sprawę rozwiązało. Nie bardzo wydaje mi się, żeby zachodnie elity były na to gotowe. I znów, no, w tym jest, wydaje mi się, rola nasza. Tak samo jak naszą rolą jest dziś zachęcanie, zmuszanie tych elit, by jednak kwestia Ukrainy, wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej mogła się wydarzyć jak najszybciej już teraz, a przynajmniej nie za długo, to my musimy wywierać wpływ. Tak jak wydaje mi się, że wpłynęliśmy na to, że politycy no, zaczynają mówić innym językiem i obiecują działania i podejmują już pewne działania, które no, jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu było zupełnie nie do pomyślenia, to tak samo myślę, że musimy tą siłę pokazać w kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. No i być może ta siła nasza będzie także potrzebna w żądaniu działań wojennych.
A jak konkretnie można dzisiaj wpływać, zachęcać przede wszystkim amerykańską administrację, by zaangażowała się również militarnie w walkę z Putinem, pastor Paweł Chojecki?
No tutaj, tu się absolutnie zgadzamy, że ta zmiana takich dość leniwych, współdziałających z Putinem, zdradzieckich często elit polskich i zachodnich wynika z tego, że Polacy i cały świat stanęli swoimi umysłami, sercami, ramię w ramię z walczącymi, przelewającymi dzisiaj krew Ukraińcami. To jest dla mnie bezsporne. To nie politycy poprowadzili Zachód do właściwych działań, to poszczególni wolni ludzie Zachodu zmusili swoich polityków do zrobienia minimum potrzebnego na dziś, ale to już jest za mało. Tutaj jeden z naszych ukraińskich rozmówców podczas sondy powiedział: my się ruskich nie boimy, my się nie boimy ich czołgów i tego całego badziewia, z czym tam do nas przyjechali. Ale jesteśmy bezbronni przeciwko ich rakietom i samolotom często. Nie? Tu Polska swoje migi ma oddać, także tam inne państwa dawnego bloku wschodniego. Ale to jeszcze nie nastąpiło. To jeszcze, tam obiecano 70 samolotów, ale jeszcze ich nie przekazano i tak dalej. To jest wszystko za wolno. Czyli nasz ukraiński młody gość powiedział, trzeba zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Pojawi się tam jakiś kacap, to spadnie, no i tyle. To powinien już na wczoraj robić Zachód, to powinno zrobić NATO. Zobaczcie, jakiś afrykański wataszka morduje tam sąsiednie wioski, czy rozwala pół swojego jakiegoś afrykańskiego kraju. Zaraz jest ONZ, sankcje, wojska, tam przestrzeń powietrzna, to wszystko co chcesz. A tu największy terrorysta w dziejach świata, do spółki z drugim tym terrorystą Xi Jinpingiem, rozwalają 40-milionowy naród w środku Europy, można tak powiedzieć geograficznie. I co? I ONZ nie może nic zrobić? I NATO będzie patrzeć? Ile było tych interwencji na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Afganistanie, w Afryce i tak dalej, czy w byłej Jugosławii? Noż to teraz czas na dziada Putina. Noż to co, on jest jakaś święta krowa? Tylko dlatego, że jest jakiś tam wpływowy, bogatszy i kupuje sobie polityków na Zachodzie? Dość tego. To naprawdę jest imperium na glinianych nogach. I czas wreszcie przetrącić te, że tak powiem, spróchniałe, komunistyczne fundamenty imperialnej Rosji. I o tym mówi dzisiaj Nawalny, który siedzi w więzieniu Putina, mówi jasno: Rosjanie, to jest czas, żeby wyjść na ulicę. To jest czas obrony honoru uczciwych Rosjan. Pójdziemy do więzień, zapełnimy policyjne suki, ale to jest dzisiaj nasz obowiązek. Wyjdźcie na ulicę. To mówi uczciwy Rosjanin. Ale z drugiej strony powinna być jasna deklaracja. Pojawi się kacap na ukraińskim niebie. To będzie ostatnie 50 sekund w jego życiu.
To mówi rosyjski dysydent. Mamy również dobre sygnały z Białorusi, z otoczenia Swietłany Cichanouskiej. Białorusiny włączają się w obronę Ukrainy i tworzą grupy wojskowe. I w tym momencie, kiedy ty mówisz o tym, że Imperium Putina to taki moloch na glinianych nogach, chciałam zapytać was o to, czy rzeczywiście możemy się spodziewać tego, że ludzie wyjdą na ulicy, czy w Rosji, czy na Białorusi, redaktor Hanna Shen?
No, ludzie wychodzą, to są jeszcze niewielkie ilości, to nie są grupy, które no, mogłyby doprowadzić do obalenia tego rządu, ale no, być może właśnie takie apele jak te Nalnego, być może ta przedłużająca się wolna, to zdaje się były minister obrony Estonii powiedział, że ta wojna kosztuje armię rosyjską 200 miliardów dolarów dziennie, więc ona sobie nie może pozwolić na długie walki. Według tego estońskiego polityka tak naprawdę po 10 dniach to będzie już armia, której może wszystkiego brakować. Także jeżeli Ukraińcy przez 10 dni się utrzymają, jeżeli Kijów się utrzyma przez 10 dni, to szanse na zwycięstwo Ukrainy są naprawdę duże. To będzie w tym samym czasie, no te sankcje jakoś zaczną działać, społeczeństwo to rosyjskie odczuje, więc myślę, że no, tu jest szansa, że rzeczywiście te protesty będą coraz większe. Niezadowolenie rosyjskiego społeczeństwa będzie coraz większe. No miejmy nadzieję, że to, co u nas nastąpiło, takie brzydkie słowo pobudka nastąpiła w Europie wśród społeczeństw i zabrały głos, że to także nastąpi w większym stopniu w Rosji. Wiemy już, że jest Białorusi, wiesz, Białorusini to wcześniej pokazali. No i także na Węgrzech, gdzie może są wybory i być może właśnie ta sprawa przyczyni się do tego, że Orban przegra. No, także miejmy nadzieję, że coś się takiego wydarzy i że rzeczywiście Putina obalą Rosjanie.
Jakie są twoje przewidywania? Tutaj mówimy też w tym kontekście społeczeństw, czy Białorusinów, czy Rosjan.
Kilka dni temu rozmawialiśmy tu z szefem lubelskiego IPN-u o dziedzictwie księdza Blachnickiego. On miał właśnie taką wizję, marzenie ewangelizacji nie tylko Polski w oparciu o protestanckie materiały Campus Crusade, którą w Polsce z sukcesem już w latach 70. zaczął prowadzić, mówiąc o tym, że zbawienie nie jest za sakramenty, za uczynki, za chodzenie do kościoła, tylko i wyłącznie dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty i że każdy osobiście może zawołać do Jezusa i poprosić Go o zbawienie bez żadnego pośrednictwa księdza, pastora, rabina czy tam kogokolwiek innego. On miał plan, żeby Ewangelią, tak rozumianą, nie w sensie tych religijnych jakichś tam, wiecie, przesądów, nasycić wszystkie kraje byłego Związku, wtedy jeszcze istniejącego Związku Sowieckiego i że w ten sposób obalimy komunizm. On o tym mówił na początku lat 80., w latach 70. To pozostaje aktualne. I teraz, jeśli by zobaczyć na mapę tej dawnej Sowiecji, to właśnie na Ukrainie chrześcijanie zrobili największą robotę. Tam mówiłem, 3 uniwersytety chrześcijańskie, już nie jakieś tam seminaria poszczególnych wyznań, uniwersytety, nie? Tam prawie 1 000 000 ludzi w jakiś sposób w kościołach biblijnych afiliowanych, nie? I tak dalej, można by o tym mówić i specjalne programy już na ten tematśmy robili. Widać, że to dało efekt. To zbudowało naród. Biblijne chrześcijaństwo zbudowało naród ukraiński, który dzisiaj odpiera agresję komunistycznego tyrana z KGB. Nie? Podobnie, choć mniej, jest na Białorusi. Ale widać, że tam też te działania ewangelizacyjne zrobiły dobry efekt i już szczególnie w dużych miastach te protesty wcześniej, jak były te sfałszowane wybory, one były naprawdę w wielkiej skali, tam przecież krew też przelewali Białorusini za swoją wolność, także jestem przekonany, że tu w kolejce jest Białoruś. Z Rosją jest najgorzej, bo tam Putin zabronił ewangelizacji, tam Putin zakazał działalności kościołów protestanckich w praktyce, tam była tylko cerkiew moskiewska, z którą właśnie polscy biskupi nawiązali alians, a dokładnie oddali jej hołd w 2012 roku. Także kiedy pytasz mnie o społeczeństwa, to ja zawsze wyjmuję Nowy Testament, a ile tam Ewangelii Jezusa Chrystusa? Tyle będzie tam wolności.
Pokazujesz na Nowy Testament, rzeczywiście historia prawdziwa z ukraińskiej armii, kiedy jeden z żołnierzy chrześcijanin wcześniej sam sobie czytał Biblię,
śmiali
był czasem wyśmiewany, ale teraz już się nikt z niego nie śmieje. Pokażmy fragment modlitwy żołnierzy ukraińskich z autobusu. Wracamy za chwilę.
Jak Dawida, błogosławienie Boże, błogosławienie naszej rodziny. оберігай нас від куль, від ворожих снарядів. Дай нам всім вціліти. Амінь.
Амінь.
Амінь. Україні.
Героям слава.
Слава Ісусу Христу.
Амінь і слава.
Амін.
Амін. Вразки widać bojowe nastroje, ale widać również oparcie na Jezusie Chrystusie wśród ukraińskich żołnierzy. Dziękujemy. No, były też, redaktor Hanna Szen.
Tak, były też filmiki pokazujące ludzi modlących się na ulicach w Kijowie na przykład, prawda? Także to niesamowite. To naprawdę są bardzo wzruszające sceny. No, myślę, że Ukraina nas wszystkich zdumiała po prostu. Naprawdę pokazała, Ukraińcy pokazali swoją wielką, wielką siłę.
W takim razie myślę, że warto się zastanowić z drugiej strony, czego dzisiaj najbardziej obawia się Władimir Putin, jak Polska, jak inne państwa mogą
wolnych ludzi
skutecznie zaatakować.
Wolnych ludzi. To z tutaj szefem lubelskiego IPN-u rozmawialiśmy i on bardzo jasno to pokazał, że komunizm opiera się na dwóch rzeczach, na filarze kłamstwa i strachu. Kłamstwo i strach. Jeśli damy ludziom prawdę, a to prawda wyzwala, to jednocześnie minimalizujemy ich strach. I on się boi tak wyzwolonych ludzi, bo oni wyjdą na ulicę, oni zapłacą cenę, oni odbiorą mu tę tyranię, tyrańską władzę, którą on dzisiaj jeszcze posiada, choć podobno zaszył się gdzieś tam w najgłębszym kacapskim bunkrze i, że tak powiem, robi w pory ze strachu. Daj mu Boże jeszcze więcej.
Tak mówił również ksiądz Blachnicki kilkadziesiąt lat temu, że to prawdziwie wolni wewnętrznie ludzie mogą dopiero dać wolność całym społeczeństwom. Redaktor Hanna Szen. Tutaj chciałam też jeszcze zapytać o wizytę amerykańskiej delegacji. Wiem, że na Tajwanie był Mike Pompeo. Jak te wizyty wpływają również na pani postrzeganie tego, co dzisiaj może zrobić Zachód, tutaj również też Tajwan, żeby pomóc Ukrainie, by nie była samotna?
No Tajwańczycy robią. Są organizacje, są politycy, którzy zbierają pieniądze. Dziś prezydent, wiceprezydent i premier Tajwanu ogłosili, że oddają swoje miesięczne wynagrodzenie na pomoc humanitarną. Inni posłowie zbierają pieniądze, zwracają się do tajwańskiego biznesu. To akurat te pieniądze będą przeznaczone na wsparcie działań humanitarnych w Polsce, na pomoc dla Ukrainy. Także naprawdę działają. Ja sama otrzymuję zapytania. Nawet przed chwilką, przepraszam, pisałam, jak z państwem rozmawiałam, bo akurat musiałam tam coś zorganizować właśnie no, połączenia współpracy z obu stron. Także no, to się naprawdę dzieje. Jest niesamowite, że Tajwańczycy, którzy tak samo mówię, no to jest wyspa, oni się interesują, jeżeli już coś poza wyspą, no to tym, co się dzieje w Japonii. Tutaj państwo pokazujecie pomoc właśnie, Tajwańczycy wysłali medyczną, sprzęt medyczny od razu przygotowany, wysłany. Już doleciał, najpierw doleciał do Niemiec i dalej ruszy na Ukrainę. Ale no szybciutko, tak mówię, interesują się, jeżeli już sprawami poza wyspą, no to oczywiście Stany Zjednoczone, oczywiście Japonia, no Chiny, tu region, a tutaj bardzo szybko działają i starają się zebrać jakąś pomoc dla Ukrainy, więc to jest niesamowite, bardzo, bardzo mi się to podoba. Także jestem tu już nie a propos Tajwanu, ale pod ogromnym wrażeniem, bardzo jestem dumna z Polaków, działają wspaniale. Na takim polu lokalnym to widzę, ludzie się kontaktują, jak pomóc. Jedni zbierają pieniądze, inni oddają miejsce u siebie w domu, inni no, zbierają produkty, jakie będzie potrzeba. Ja powiem, że w tym czasie poznałam więcej ludzi z mojego miejsca w Polsce niż normalnie jak tam jestem. No, jest teraz pandemia, nie pozwoliła mi przyjeżdżać, ale normalnie jestem przynajmniej w okresie wakacyjnym. Ja mieszkam w takiej wiosce, miejscowości pod Warszawą i tam no, poznałam w tej chwili więcej ludzi właśnie organizując taką pomoc niż normalnie, kiedy tam jestem. I ludzie naprawdę są bardzo w to zaangażowani. To też pokazuje, jak bardzo ważna jest właśnie taka współpraca na polu lokalnym. To, co PiS stara się niestety zniszczyć, to właśnie samorządy i prywatny biznes. No to teraz w tej krytycznej sytuacji pokazuje, jaka jego jest wielka, wielka siła. I to też jest taki moment, w którym widzimy, jak bardzo ważne jest, żeby i był i silny samorząd, i polski biznes, żeby kwitnął, bo w sytuacjach kryzysowych oni naprawdę są niezastąpieni. Jeżeli zaś chodzi o wizyty, to rzeczywiście mamy dwie wizyty. Mamy wizytę, która się w tej chwili odbywa, amerykańskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa. To są ludzie związani wcześniej z administracją amerykańską, tam między innymi z reguły z demokratycznymi politykami. Eksperci do spraw bezpieczeństwa, wszystko eksperci do spraw bezpieczeństwa. Ja tutaj na czele tej delegacji jest były przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, czyli tej najwyższej organu władzy wykonawczej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. To jest delegacja wysłana przez Joe Bidena. I to już druga taka delegacja. W zeszłym roku w kwietniu była pierwsza, teraz druga, a dziś już oficjalnie ta wizyta się rozpocznie jutro, będzie lądował na Tajwanie Mike Pompeo. Czyli mamy i republikanów, i demokratów teraz na Tajwanie. Tu państwo widzicie, jak Tajwańczycy witają Mike'a Pompeo. No to jest na pewno polityk, który jest lubiany tutaj na wyspie, bo on zawsze był i jest protajwański, bardzo dużo w kwestii Tajwanu zadziałał. Także ta wizyta dopiero się zacznie i będzie, myślę, bardzo ciekawe. My połączymy się pewnie jeszcze w piątek, więc więcej powiem na temat tej wizyty, bo będzie miał też wystąpienie takie w jednym z think tanków, także myślę, że będzie bardzo ciekawe, co powie. Spotka się oczywiście z najważniejszymi politykami tutaj na wyspie. W tym momencie, kiedy Rosja bestialsko atakuje, prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, no i to oczywiście ten region tutaj w Azji, wokół Tajwanu też jest bardzo sytuacja bardzo niebezpieczna. Na to wszystko, co dzieje się, patrzą Chiny. Chiny przyzwalają na to, co się dzieje, co robi Rosja, i patrzą i no, myślą, jak my możemy działać w przyszłości, żeby zdobyć Tajwan i co ewentualnie Zachód zrobi. Więc w tym momencie te delegacje amerykańskie tutaj na Tajwanie to bardzo dobry znak, to bardzo dobre wsparcie i pokazujące, że no jednak to, co się zaczęło za Trumpa, zwiększona współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem.
Wczoraj dotarli do nas pierwsi.
To rozwija i to jest bardzo dobry sygnał.
Także czekamy na szerszą relację już ten piątek, ale gorąco zachęcam Was, żebyście śledzili w mediach społecznościowych redaktor Hannę Shen na Twitterze, Instagramie, na Facebooku, bo tam będziecie mieć najszybciej informacje z Azji. Nas szczególnie interesuje to, jak te wizyty będą miały wpływ też na sytuację na Ukrainie. Pastor Paweł Chojecki.
To jeśli jesteśmy przy sytuacji wewnętrznej, wspomniała pani redaktor o PiS-ie, który próbował zniszczyć samorządność, rozbijać jedność Polaków i tak dalej. To się okazało bardziej trwałe niż te przejściowe rządy tego małego dyktatora z Żoliborza, że Polacy okazują się tu solidarni, zjednoczeni, widzą w sobie już nie tylko PiS-owców, PO-owców czy tego, widzą po prostu.
Czyli Putin
Polaków
dokonał niemożliwego, zjednoczył Polaków.
Może go tu już tam za bardzo, ale ja chciałem zapytać o takie działania Konfederacji, bo to nie tylko Braun, towarzysz Braun oczywiście zhańbił tam te swoje pobudki i całą tę Konfederację, głosując przeciwko rezolucji wspierającej Ukrainę w polskim parlamencie, ale teraz zrobił coś więcej. Rozpoczyna, że tak powiem, takie zajazdy na szpitale i próbuje odwrócić uwagę od głównego kierunku zagrożenia, czyli zagrożenia rosyjskiego, i próbuje skłócić Polaków, a cała Konfederacja, bo przypominam, zamiast wyrzucić tego ruskiego dziada, no to oni go jeszcze wsparli, że to jest właśnie tak, na tym polega wolność i polskość. I co pani redaktor o tym myśli?
No to jest zwykła prorosyjska prowokacja. No to jest to, czego Rosjanie teraz potrzebują, żeby zaczynać jakieś nowe spory, konflikty. To będzie też to jest odciąganie też od tej właśnie momentu, w którym Polacy są bardzo zjednoczeni i zdecydowanie pokazują co myślą o Putinie i co myślą o Rosji kierowanej przez Putina. Także no to są celowe działania, bardzo szkodliwe. I rzeczywiście, jeżeli Konfederacja w ogóle myśli o jakiejś dalszej politycznej przyszłości, to powinna w sekundę tego człowieka wyrzucić. To jest polityk, jak widać, prorosyjski, prochiński. Przypominam, że chciał mieć tutaj Fort Xi Jinpinga. Bardzo pozytywnie wypowiada się o autorytarnym reżimie Xi Jinpinga, o inwestycjach chińskich, które kiedyś bronił jednej z inwestycji, którą chciała wejść firma powiązana oczywiście z komunistami, zamieszana w różnego rodzaju afery korupcyjne na całym świecie. No, na szczęście tutaj to był jeszcze pierwszy rząd PiSu i do tej inwestycji nie doszło. I bardzo to krytykował Brown. Także no to jest polityk, który powinien już zniknąć, zakończyć swoją karierę. Mam nadzieję, że następne wybory to będą, bo widać, że Konfederacji nie stać na to, żeby powiedzieć niemu nie, więc miejmy nadzieję, że następne wybory będą tym końcem kariery. Ale trzeba się liczyć, że takich akcji będzie bardzo dużo. Na samym początku konfliktu, wojny rosyjskiej, wojny przeciwko Ukrainie, albo temu bestialskiemu atakowi, tutaj na Tajwanie powiedziano, że strona chińska wykorzysta to do siania różnego rodzaju fałszywych fake newsów, do niszczenia jedności Tajwanu, do właśnie wprowadzania chaosu. Między innymi będzie takie informacje, że Amerykanie nigdy Tajwanowi nie pomogą, bo tak jak nie pomagają na Ukrainie, co też jest nie do końca prawdą. No, widzimy, że broni wsparcie dla Ukrainy, obywateli Ukrainy jest, ale no właśnie jest takie porzucanie takich fake newsów, że żadnej pomocy nie będzie, że Tajwan będzie opuszczony, że Zachód jest nic nie warty, że w związku tym trzeba być neutralnym i tak dalej, i tak dalej. Na to od razu zwrócił rząd uwagę. No więc to jest działanie chińskiej, współpracującej oczywiście z rosyjską agenturą, uczącej się także od niej, więc nic dziwnego, że takie same działania teraz odbywają się w Polsce.
Miejmy nadzieję, że Polacy zapamiętają te haniebne czyny. Grzegorz Braun, Wojciech Cejrowski i wiele innych nazwisk.
A wczoraj polecamy wczorajszy program o wczoraj wymienialiśmy 13. tę całą ławkę też, Putina.
Też pamiętajmy o mediach, które to pozwalały, które wykreowały tych ludzi. No przecież przez jakiś czas Cejrowski był w telewizji polskiej. Przecież Radio Wnet go cały czas chyba zaprasza.
Sam Rachoń go przecież każdego tam tygodnia specjalny program dla Cejrowskiego robił.
Tak, więc to naprawdę to nie jest tak, że on nie jest tak, że on po prostu widzicie państwo, jak sam wam z wieloma rzeczami, przecież my od ilu lat mówimy o tym sojuszu chińsko-rosyjskim, prawda? Jak nam z wieloma informacjami trudno jest się przebić. A taki Cejrowski, no proszę bardzo, miał dostęp do wielu mediów prawicowych i głosił te często głupoty, z jednej strony głupoty, a z drugiej strony rzeczywiście straszne rzeczy. W tej chwili też to samo robi. Także to ktoś mu w tym pomagał i także z tego trzeba wyciągać wnioski. Czy rzeczywiście warto wspierać media, które pozwalają na szerzenie takich wywodów, takiej często też propagandy służącej naszym wrogom. Także o tym także pamiętajmy.
Tu jeszcze jest ważna rzecz. Ja rozmawiałem osobiście z redaktorem Rachoniem w grupie tam powiedzmy z 5 czy 8 osób i zapytałem go, dlaczego tak konsekwentnie odmawia głosu naszym dziennikarzom, nie zaprasza ich do studia i z jakiego to powodu, a jednocześnie zaprasza takich różnych ruskich troli. On powiedział, bo wy krytykujecie Kościół katolicki. Szczerze to powiedział. Czyli dla ruskich troli jest miejsce w pisowskiej telewizji, a dla Polaków, protestantów nie ma. Proste. No to widzicie, do czego to doprowadziło.
Przy okazji przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, która utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki waszym wpłatom. Mówiliśmy wczoraj, że udało się w lutym, mimo też tej trudnej sytuacji wsparcia Ukraińców, udało się zebrać 1000 wpłat. Także bardzo dziękujemy. Była z nami redaktor Hanna Shen. Dziękujemy i do zobaczenia w piątek.
Ja też dziękuję. No, módlmy się za Ukrainę, pomagajmy jak możemy, wspierajmy. Bardzo się cieszę, że państwo tak wspaniale się zachowali i pomagacie. Znaczy wiedziałam, że to się wydarzy, ale wspaniale. No, jesteśmy naprawdę, Polacy się pięknie zachowują. Jest ta petycja, o której państwo wspomnieli, właśnie apel do polityków europejskich, żeby Ukraina jak najszybciej została przyjęta do Unii. Myślę, że warto się tam podpisać. Myślę, że każdy gest, który zmusi naszych polityków, naprawdę to wydarzenia, ta wielka tragedia jednak pokazała, że możemy zmienić, że musimy o tym mówić, przypominać politykom i co, tu może się jeszcze wiele zmienić w tej kwestii, także działajmy, no i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Rzeczywiście tutaj w Lublinie myślę, że będziemy mieć jeszcze pełne ręce roboty, ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że w tym
jesteśmy przygotowani. Dzięki waszemu wsparciu jesteśmy przygotowani do tej pomocy. Zarówno pod względem finansowym, jeśli chodzi o jedzenie, transport, ropę, tu samochody jeżdżą i tak dalej, różne takie rzeczy, jak też i pod względem lokalowym. To wasza zasługa i widzicie, jak teraz dobrze ulokowane pieniądze mogą, kiedy trzeba, służyć właściwie celom.
Dziękujemy, redaktor Hanna Szen. Do zobaczenia.
Bo przecież to wszystko, co mówiliśmy od lat, teraz to no jest tak oczywiste, że już zaprzeczanie temu wielkiemu sojuszowi chińsko-rosyjskiemu. Jest bardzo dużo w Polsce dezinformacji na temat, co chwilę, właściwie codziennie ktoś, i to czasem dziennikarze, niestety na przykład z jakichś pism tak typu Niedziela Katolickich, jakieś takie newsy, że to gdzieś ten sojusz się łamie, że to niby gdzieś tam w rosyjskich mediach oficjalnie no, jako bohatera przedstawiają prezydenta Ukrainy. To oczywiście wszystko są fake newsy. W chińskich mediach jest narracja taka sama jak w mediach rosyjskich, więc jest bardzo dużo dezinformacji, które oczywiście dla naszych widzów, dla widzów Idź Pod Prąd, no byłyby od razu do wyłapania. Ale poza tym właśnie, że ta prawda o tym sojuszu zła Rosji i Chin od lat tutaj jest, no to widzicie państwo, że także to środowisko w sytuacji kryzysowej potrafi bardzo szybko zareagować. I dlatego także warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd. Do zobaczenia
w piątek. A odnośnie klubów Idź Pod Prąd, to rzeczywiście duże wsparcie. No mnie szczególnie wzruszają takie głosy od was, którzy dzwonicie no, do Lublina, do centrali, jak możemy pomóc. Chcecie też tutaj przyjechać, pomagać. Bardzo dziękujemy.
Być może to niebawem będzie potrzebne. Na razie sobie radzimy, ale tu potrzeby będą rosły. Lublin, Rzeszów to są te miasta, duże miasta najbliżej ukraińskiej granicy. Także już daleko od tego rosyjskiego zasięgu czy tego widma wojny, bo tam przy granicy to jest no, tłok, jeszcze te bliskie są wspomnienia, kiedy ci ludzie przyjeżdżają już właśnie do Lublina czy Rzeszowa, no to mogą odetchnąć wreszcie powietrzem wolnego świata. Także my jesteśmy takim miastem przerzutowym. Tu będą, można powiedzieć, pierwsze noclegi, dzień, dwa i dalej się rozjeżdżają po Polsce. Chcę tu wspomnieć też przedsiębiorców polskich, którzy pięknie się zachowują, opiekując się rodzinami swoich pracowników. Szczególnie pozdrawiam przedsiębiorcę z Trójmiasta, który rozesłał wczoraj cztery samochody w różne części Polski, bo przez różne przejścia przechodziły rodziny jego pracowników, żeby przywieźć je do Trójmiasta, tam się nimi zaopiekować. Wysłał swoich kierowców, dał pieniądze na wszystko. Także tak Polacy się zachowują dzisiaj. Chwała Bogu i dziękuję każdemu, kto dzisiaj okazuje serce i umieszcza je po właściwej stronie.
Telewizja Idź Pod Prąd działa również w terenie. Mamy swoje kluby w Polsce, ale i za granicą. I teraz pokażmy materiał z klubu Idź Pod Prąd Calgary w Kanadzie. Wywiad z Ukrainką pracującą w sklepie ukraińskim w Calgary. Wracamy za chwilę.
Przez pierwszych kilka dni po tym, jak otrzymałam informację, to było bardzo nierzeczywiste, jakby nie mogło się wydarzyć. Oczywiście najpierw był strach, bo jesteś daleko od rodziny, więc co możesz zrobić, będąc od nich tak daleko? Oczywiście był strach, wiele łez, poczucie zagubienia. Cała moja rodzina, oprócz ojca, mieszka na Ukrainie. Moja mama, trzech braci, siostra i dalsza rodzina są rozrzuceni po Ukrainie. Niektórzy są w bezpieczniejszych miejscach, jeśli można to tak ująć, a inni w miastach, które są ostrzeliwane każdego dnia. Obecnie to nie jest tylko zwykła wojna. Toczy się też wojna dezinformacyjna. Wiele informacji jest zniekształconych i zmienionych tak, jak chce tego nasz wróg. Bardzo ważne jest filtrowanie tego, co czytamy, poleganie tylko na wiarygodnych źródłach i potrójne sprawdzanie każdej informacji. A kiedy już masz zaufane źródła, podawaj je dalej znajomym i rodzinie jak tylko możesz, ludziom, których znasz i których nie znasz, by dostawali prawdziwe informacje. Obecnie potrzebujemy każdego rodzaju pomocy, humanitarnej, wolontariatu, udzielania schronienia. Wszystko pomaga, nawet przekazywanie informacji i filtrowanie ich. Na Ukrainie są teraz duże braki w zaopatrzeniu. Potrzebujemy sprzętu medycznego, wszystkiego, od amunicji, przez hełmy, kamizelki kuloodporne, po ciepłe skarpety. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, czym możecie nam pomóc. Błagamy, nie odwracajcie się od nas. Dzieją się wielkie rzeczy. Walczymy o wolność raz na zawsze. Walczymy za cały świat. Tu nie chodzi tylko o Ukrainę, ale o całą Europę, która jest za nami.
Bardzo dziękujemy za ten poruszający materiał z Kanady. Rzeczywiście to nie jest tylko sprawa Ukrainy. To jest sprawa całego wolnego świata. Jest z nami już redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Michale, czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, jak wyglądało wsparcie telewizji Idź Pod Prąd w lutym, bo wiem, że finisz był taki emocjonujący do ostatnich
godzin. Ja mówiąc
godzin.
Szczerze, już odpuściłem, no tak, bo to
a
był
jesteś
ostatni...
raczej optymistą.
Tak, tu było, nałożyły się te wojenne działania i mówiłem, że no tam teraz trzeba gdzie indziej pieniądze przesyłać, a było ponad chyba, nie wiem, 120-130 jeszcze, że tak powiem, wakatów, żeby ten tysiąc osiągnąć w lutym.
Tak, tak, rzeczywiście było 27, czyli na koniec niedzieli to tam było 800 kilkadziesiąt, także to było prawie 200 ostatniego dnia gitar. No ja powiem szczerze, byłem optymistą, ale to chyba dlatego, że no po prostu wiem, jak działa ten system. No, wielu z was, wielu widzów ma ustawione gdzieś tam stałe przelewy na 29, 30, 31, no i te przelewy rzeczywiście ostatniego dnia wszystkie spłynęły, ale to rzeczywiście do samego końca sytuacja się ważyła, bo ten 1000 gitar osiągnęliśmy gdzieś w granicach godzin 21, 22, jak już banki były zamknięte i jeszcze spływały gitary wpłacane przez PayPal albo przez Dotpay, bo one wchodzą w czasie rzeczywistym. Także to było no kilka godzin przed upływem, przed końcem miesiąca rzeczywiście. A jeśli chodzi o liczby, no to gitar... Także bardzo, jeszcze nawet z małą górką, bardzo fajny wynik.
Jeszcze raz podaj wynik, bo nie usłyszeliśmy.
1023 gitary, natomiast kwotowo to naprawdę bardzo zachęcające było, bo są to duże kwoty, jedne z większych w ostatnich miesiącach i na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd nasi drodzy widzowie wpłacili 103 870 zł, a na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, czyli na nasz ten projekt edukacyjny, dodatkowo wpłaciliście 29 900 zł.
Wow. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście te liczby porażają.
Rzeczywiście, bardzo, bardzo wam dziękujemy. No, w tej trudnej sytuacji no, zostawiliście nas z dużymi zasobami finansowymi, żebyśmy mogli je przekazywać dalej, żebyśmy mogli udzielać tej pomocy najbardziej potrzebującym matkom, dzieciom. Także no, będziemy starać się ten dług spłacać i to zobowiązanie realizować. Będziemy was też o tym informować na bieżąco.
I to rzeczywiście teraz akurat w ostatnich tygodniach miałam więcej kontaktów z ludźmi też poza naszym studiem i to robi wielkie wrażenie na ludziach, że jest to telewizja niezależna, która utrzymuje się tylko i wyłącznie z wpłat widzów, niezależnie od dotacji rządowych.
No możecie zobaczyć, jak zachowały się te wszystkie trollnie Putina. Jak niby niezależne, w rzeczywistości za ruble utrzymywane, jak zaczęły kłamać, jak zaczęły judzić przeciwko współpracy i solidarności polsko-ukraińskiej, jak zaczęły jakoś tam tłumaczyć na różne sposoby Putina, albo jak zaczęły wspierać działania sabotażowe, agenturalne, takie jak to, co robi towarzysz Brązo.
Zdaje się, że tam... chyba kiedyś Janusz Korwin-Mikke powiedział, że problem z pastorem Chojeckim jest taki, że pastor Chojecki jest niezależny.
Noż sam się mógł o tym doskonale przekonać.
Także teraz krótki film, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd i przechodzimy do waszych pytań.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
Tak jak widzicie, projekt Idź Pod Prąd to nie tylko telewizja, nie tylko nadawanie ze studia, ale również aktywne kluby Idź Pod Prąd w Polsce i za granicą. W tym momencie pytanie do Ciebie, Pastor Paweł Chojecki. Jaką masz wizję, jaki masz pomysł dla naszych klubowiczów, którzy chcą aktywnie teraz wesprzeć i Idź Pod Prąd, i pomoc dla Ukrainy? Tutaj widzieliśmy sądy, niedługo też sonda z Wrocławia, także na pewno sądy to jest jakby jeden temat, ale
tak,
jakie
ale to są
inne,
działania informacyjne,
inne pomysły?
Na terenie każdej gminy już dzisiaj, bo ja tu widziałem w podlubelskiej gminie, no to codziennie pod sklepem stoi Straż Miejska, zbiera dary. Pokazywaliśmy wczoraj reportaż z Ochotniczej Straży Pożarnej z Małopolski, która też się zaangażowała.
Mam informację, że mamy nowych widzów i Pod Prąd dzięki właśnie temu programowi.
Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie wszystkich strażaków i tych zawodowych, i tych ochotniczych. Cieszę się, że te służby mundurowe, kiedy nie mają bezpośredniego swojego zadania gaszenia pożarów, czy tam działań antypowodziowych, czy innych, no to właśnie są gotowe, zwarte do tego, żeby organizować na swoim terenie pomoc. Także wszystkich widzów zachęcam, szukajcie lokalnych inicjatyw. Czym mniejsza inicjatywa, w sensie bardziej lokalna, to ona bardziej precyzyjnie dociera. Dalej, my dzięki klubom Idź Pod Prąd mamy sieć. Sieć w całej Polsce i za granicą różnych kontaktów. I teraz niekiedy ktoś pisze do mnie, potrzebujemy mieszkania w Czeladzi dla Ukraińców. No dobra, no to ja już wiem, klub Śląsk, słuchajcie i tak dalej. Zaraz się coś takiego pojawi, ktoś może pomóc. Także takich działań będzie teraz więcej. Czyli po pierwsze działamy lokalnie, a to, kiedy się nie da lokalnie, no to wtedy skorzystamy z tuby telewizji, ogłaszamy na całej Polsce, do całej Polski, do Polonii i będziemy tę pomoc organizować. Tu na miejscu w Lublinie, tak jak powiedziałem, to jest takie miasto przerzutowe, że tu pierwszy taki odpoczynek na dzień, dwa. Także już od naszych widzów z Lubelszczyzny mamy kilka czy kilkanaście nawet mieszkań, gdzie kilkadziesiąt osób już może z Ukrainy zamieszkać dzień, dwa i jadą dalej tam gdzieś, gdzie są ich rodziny w Polsce, czy tam w Niemczech, czy gdzie indziej. Także to będziemy dalej realizować. Jeśli chcecie w ten sposób pomóc, to piszcie do nas.
kontakt@idpodprad.pl. Chętnie Was skontaktujemy z ludźmi godnymi zaufania, bo to jest bardzo
ważne.
Tak,
bo to jest ważne, że też przy okazji tego typu działań zaraz pojawią się różni oszuści. To tak jak szmalcownicy byli w czasie wojny, Polska się wspaniale zachowała, Polacy, nasz rząd, obywatele ryzykowali życiem, żeby chronić Żydów, no ale część degeneratów sprzedawała Żydów, tak zwani właśnie szmalcownicy. No to i dzisiaj słyszymy o takich sytuacjach, o jakichś sutenerach, o innych, no nie będę o tym mówił, żeby nie psuć, można powiedzieć, tego takiego wspólnotowego przeżywania tej tragedii, która się teraz dzieje naszym braciom Ukraińcom. Tak, mówię naszym braciom Ukraińcom, bo kto jest naszym bratem? Moskale? No zastanówcie się, bo jak to nasi bracia? No w ten sposób mówimy o narodach dawnej Rzeczpospolitej, o tak zwanej Jagiellonii. Tak samo mówię nasi bracia Czesi, tak samo mówię nasi bracia Ukraińcy. I nie będziemy analizować teraz, co ich pradziadkowie, co kto zrobił, co pod Beresteczkiem, co gdzieś pod Batochem, czy gdzie indziej i tak dalej. To dzisiaj nie ma sensu. Dzisiaj u bram stoi Moskal, stoi Hitler z mordą Putina. I to jest nasze najważniejsze zadanie.
Dziękuję.
I powiedziałem, na bazie tej miłości okazywanej dzisiaj Ukraińcom możemy zbudować prawdziwe pojednanie pomiędzy naszymi narodami. Bo każdy Ukrainiec, który przekroczy polską granicę, nie ma słów wdzięczności, jak Polacy nas kochacie, jak się dla nas poświęcacie.
Myślę, że to jest też piękny moment w tej całej tragedii dla Polaków, kiedy możemy zobaczyć swoje dobre cechy, swoje dobre serce, patrząc na Ukraińców, patrząc na ich reakcję, na naszą pomoc. Dziękujemy za wasze głosy. Rafał Bąk. Dobra, mówmy wprost. Kto z was jest gotowy na trzecią wojnę światową przeciwko Rosji i Chinom i chwycić za broń,
bo jaka
tak się skończy?
Wojna światowa? Spokojnie.
Jak chcemy interwencji NATO? Ja jestem za.
Słuchajcie, nie mówmy o trzeciej wojnie światowej. Przecież te kałmuki w walonkach, jak gdyby, oni nie są w stanie nawet pokonać pewnego pospolitego ruszenia przecież jeszcze nie utwierdzonej armii i państwowości ukraińskiej. To gdzie oni są zdolni do jakiejś konfrontacji z siłami amerykańskimi, z siłami NATO? To nie ma o czym mówić. Przy pierwszym strąconym ruskim samolocie nad Ukrainą przez siły NATO Putin się posra, a generałowie go, że tak powiem, utrupią, żeby tylko, że tak powiem, uratować skórę. I koniec dyskusji. Żadnej trzeciej wojny.
Michał Kuriata pyta, dlaczego Zachód nie chce wysłać swoich wojsk na Ukrainę?
Bo po pierwsze, Putin zbudował przez swoją agenturę i propagandę fałszywy obraz. Jakiejś niezwyciężonej Rosji, niezwyciężonej armii rosyjskiej, jakiejś wielkiej potęgi rosyjskiej, różne takie pierdoły. Nie? To jest pierwszy czynnik, nie? Druga rzecz, społeczeństwa Zachodu, syte, no nie za bardzo się, że tak powiem, palą do wojny, nie? Stąd politycy, no już tak zawsze w tym duchu, no to tam jakieś może sankcje, to może rezolucje, solucje, o takie tam bzdety potrafią zrobić, stosunkowo nawet niezbyt szybko, nie? A do prawdziwej wojny się nie palą. Dzisiaj nastroje się zmieniają. Dzisiaj to ulica Europy mówi dość. Dość barbarzyństwu. Dość nowemu Hitlerowi. Musimy się zbrojnie temu przeciwstawić. Takie żądanie idzie już dziś z ulicy Zachodu. A to jest wielka różnica. Pamiętacie, jak niedawno przeciwko terrorystom Francuziki tam kwiatki rysowali na chodnikach? Przeciwko Putinowi. Wyślijmy tomahawki. To już jest jasne żądanie wolnych narodów.
Czyli zmieniła się Ukraina, ale również
zmienił się świat. I to jest chwała Bogu. Chwała Bogu, że świat otrzeźwiał.
I takie ciekawe pytanie, Johnny Walker. A może się modlić o Putina, by nawrócił się do Boga i przestał służyć diabłu?
No tak, taką modlitwę to już tam wcześniej, nie wiem, czy dwa tygodnie, czy trzy, nie pamiętam. No dawno temu, znaczy dawno, jeśli chodzi o szybkość rozwoju różnych wypadków, żeby Bóg natchnął go strasznym strachem, żeby przeraził się swoich grzechów. Przeraził się swoich zbrodni i błagał Boga Jezusa Chrystusa o przebaczenie, które ten oczywiście jest gotów mu, tak jak mówi Pismo Święte, nie ja, tylko Pismo Święte. Jezus mówi, że do każdego stoi kołacze, nawet do Putina i póki żyje ma szansę się nawrócić. Oczywiście nie uniknie kary śmierci w tej nowej Norymberdze, ale może się nawrócić, uratować, jak to się mówi staromodnie, swoją duszę. Myślę jednak, że to jest człowiek, który, no, że tak powiem, swoją wolą zaprzedał się piekłu i modląc się o jego nawrócenie, jednocześnie powinniśmy się modlić, jeśli się nie nawróci, żeby Bóg go usunął z drogi, żeby przestał mordować dalej niewinnych ludzi, kobiety i dzieci. To powinna być dzisiaj chrześcijańska modlitwa. Nawróć się albo ginij.
Iranda. Unia Europejska nie przyjmie Ukrainy, bo jest za duża i ma za dużo ludności. Razem z Polską zatrzęsłaby Unię Europejską, ale podzielona Ukraina to już inna sprawa. Połowa na lewo, połowa na prawo. Wszystko dawno uzgodnione.
Niemcy mieli taki plan. Niemcy miały taki plan. To jest oczywiste dla mnie. To oni hodowali Putina i gdyby nie właśnie postawa narodów Europy, to razem z Putinem elity, zdradzieckie elity niemieckie, by dokonały tego planu, rozbioru Ukrainy. Bo przecież Putin to już Sikorskiemu proponował. Także to jest stary plan i on także przecież tu w środowiskach takich narodników rosyjskich w Polsce, oni się tam niby narodowcy w Polsce, no narodniki rosyjskie, albo głupcy, idioci skończeni, taki plan rozważali i tam się nim, że tak powiem, w jakiś sposób jarali, nie? Stąd rzeczywiście ten plan udaremnili wolni ludzie, nie politycy. I najbardziej to ci Ukraińcy, którzy tak jak się spodziewali po nich strategzy Putina, schurzą, uciekną i tak dalej, płacą dzisiaj swoją krwią za wolność naszą i naszą, naszą i waszą. To kiedyś Polacy, też przecież Polacy, mówię, obywatele Rzeczpospolitej, czyli także Ukraińcy, byli z tego znani na całym świecie. Za wolność naszą i waszą. Motto polskie. Dzisiaj jest to motto Ukrainy. To Ukraina walczy za naszą wolność. Dlatego wszelkie wsparcie, jakie tylko możemy dać, jest jej należne. Oni walczą dziś za nas. Oczywiście walczą za swoją ojczyznę. Ale kto dzisiaj nie rozumie, że oni walczą za Polskę, jest albo skończonym durniem, albo zwykłym sowieckim pachołkiem.
Na koniec w takim razie, co byś dzisiaj radził polskim władzom? Jak ten czas właściwie wykorzystać również po to, żeby stać się liderem w tym naszym regionie? Tak jak mówiłeś, no nie możemy liczyć na państwa.
Wiesz, że pisowskich władz nie cenię zbyt mocno. Tam jest agentura chińska, szczególnie w otoczeniu prezydenta Dudy czy ministra tego od prokuratury, już tam nie powiem, sprawiedliwości, zawsze cicho siedzi jakoś. No już dobrze, no tam towarzyszu ministrze, jak tam dalej będzie prokuratura wasza mnie oskarżać, bo to jest apelacja prokuratury, że ja nawoływałem do wojny z Koreą Północną i za to trzeba mnie tam skazać na więzienie, na tiurmu. To osobiście firmuje towarzysz, jak to mu? Ziobro! No już tam troszkę mi się mylą te cyferki z nim związane. Gdzie jesteś, towarzyszu Ziobro? Dalej będziesz Huawei wspierał? Nie mam wielkiego ani szacunku, ani spodziewania po tych pisowskich elitach. Ale nawet dziad może się dobrze zachować, kiedy jest presja odpowiednia. Stąd stosunkowo dobrze się zachowują te pisowskie elity w warstwie tej werbalnej i nie tylko. Dają już broń Ukrainie. Tam mówiłem od razu pierwszego dnia, Morawiecki tam zaordynował kredyt. To wszystko są dobre działania. Duda teraz mówi właśnie o tym wejściu do Unii Europejskiej, szybkim wejściu Ukrainy. Także to wszystko trzeba popierać. Pomimo tego smrodu, który od nich bije, tych ruskich onuc i chińskiego śmierdzielstwa, komuchów chińskich, których popierali i popierają, to w tych dobrych działaniach na rzecz Ukrainy trzeba nawet te pisowskie władze popierać.
A co byś radził polskim pastorom, polskim kościołom protestanckim, jak wykorzystać ten czas również duchowo?
No myślę, że to jest czas powrotu do tej myśli o walce z komunizmem, bo komunizm nie upadł. Nie? To my mówimy od wielu, wielu lat, że komunizm absolutnie nie upadł. Zanim założyliśmy telewizję, wcześniej pisaliśmy o tym od kilkunastu lat w miesięczniku Idź Pod Prąd. Możecie sobie to sprawdzić. Nie? To, co mówiłem o dziedzictwie księdza Blachnickiego, że on właśnie Ewangelią Jezusa Chrystusa chciał, można powiedzieć, obalić komunizm. To mówienie, że kościoły protestanckie, że chrześcijanie mają się nie angażować w politykę, wiecie skąd pochodzi? Od protoplastów Putina. To Stalin wymyślił. To Stalin wymyślił, żeby chrześcijan, czyli najbardziej można powiedzieć stojących przy prawdzie i odważnych ludzi, wypchnąć ze świata polityki, żeby tam kłamcy i tchórze się, że tak powiem, usadowili. To było marzenie Stalina, dzisiaj Putina. I to przygłupi niektórzy chrześcijanie dzisiaj, niektórzy nawet pastorzy takie dyrdy mały oplatają. Mam nadzieję, że już we wszystkich kościołach protestanckich zrozumiecie, że to była bzdura, że to była diabelska nauka. Mamy absolutnie stanąć na czele przemian społeczno-politycznych i włączyć się w ewangelizację Białorusi, oczywiście Ukrainy, to my się możemy uczyć od Ukraińców ewangelizacji, ale Białorusi, Rosji przede wszystkim i budować płaszczyznę współpracy pomiędzy chrześcijanami właśnie z tego bloku postsowieckiego, bo chrześcijanie amerykańscy, byłem w wielu kościołach amerykańskich, to oni są jak, wiecie, dzieci we mgle.
W innym świecie.
Absolutnie nie rozumieją tego, co się dzieje. W większości, to kiedyś mówiłem, jak wygonić komunistów z kościołów, to sprzed ilu? 3 lat chyba cykl nauczeń. Zobaczcie, po wizycie w Stanach Zjednoczonych, kiedy widziałem te komunistyczne bzdety zambon głoszone, czy jakieś tam inne popierdółki, niechęć angażowania się i różne takie rzeczy. Dzisiaj musimy zbudować właśnie platformę współpracy chrześcijan i pastorów właśnie z tego postsowietikum, żeby razem wspierać się. Tu mamy bardzo podobny mentalny klimat, czyli da się szybko zbudować płaszczyzny, na przykład ten uniwersytet, o którym mówimy. Przecież on miałby też służyć Czechom, Słowakom, Litwinom, Estończykom, Łotyszom i tak dalej, i tak dalej. Nie? Polska akurat jest w centrum tego świata. No już to świat Rzeczpospolitej, no to i Polska w centrum, na Lublin to już całkiem.
Także zachęcamy również do kontaktu pastorów, liderów chrześcijańskich. kontakt@megakościół.pl. I tak jak mówiłeś, często podkreślasz tę prawdę biblijną, że chrześcijanie mają być latarnią morską, mają wskazywać ten kierunek. Teraz tego sami doświadczamy, bo chrześcijanie z różnych krajów dzwonią do nas, żeby powiedzieć, co dalej, jak mają się zachowywać, jak mają wesprzeć Polaków, polskich chrześcijan. Także jest to też taki wspaniały sprawdzian tu i teraz dla polskich chrześcijan. Zachęcamy Was do kontaktu. Będziemy już kończyć dzisiejszy program. Była z nami wcześniej redaktor Hanna Szczen, dyrektor Jarosław Makowski, Instytut Obywatelski oraz redaktor Michał Fałek. Czekamy na Wasze wsparcie w komentarzach, promocji tego programu. Podawajcie dalej i śledźcie również Idź Pod Prąd i pastora Pawła Chojeckiego na mediach społecznościowych. Dziękuję Ci za udział w programie.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, a jeszcze o 18:00 boskie pytania, raper Mikser. Także polecamy, zostańcie z nami.
Wczoraj dotarli do nas pierwsi uchodźcy przed mordercą Putinem z Ukrainy, akurat z okolic Odessy. To bardzo wzruszający widok, kiedy widzieliśmy, kiedy mąż z żoną, z dziećmi mogli się spotkać. Mogliśmy widzieć, jak ci ludzie ledwo stoją na nogach po 4 dniach podróży. Ale warto też przy takiej okazji powziąć kilka głębszych obserwacji. Po pierwsze, możemy dziękować Bogu, że nie jesteśmy na pierwszej linii frontu. Oczywiście nie chodzi mi o taką postawę, że no dobrze, że tam gdzieś inni giną, a nie my. Ważne jest, byśmy dzisiaj, kiedy mamy spokój, mamy pokój, wszelkie możliwe środki użyli, by pomóc Ukraińcom, którzy walczą za nas. Wojna to straszna rzecz. Nie dociera to do nas. Dopiero jak widzimy już tych żywych ludzi, którzy stamtąd uciekli, to dopiero zaczynamy sobie wyobrażać, co się tam dzieje. Dlatego pierwsza rzecz to modlitwa, by Bóg powstrzymał tych ruskich zbrodniarzy, by powstrzymał Putina, by pokrzyżował jego plany. Ale druga rzecz to też modlitwa i presja na polityków Zachodu, żeby przestali bezczynnie patrzeć na ludobójstwo w środku Europy. Nieważne też zresztą, że to w środku Europy, ale to jest przy naszych granicach. Putin masakruje ludność cywilną. Kobiety z dziećmi muszą uciekać, tułać się po całym świecie, mówiąc troszeczkę przesadnie. I świat na to patrzy. Świat handluje z tym mordercą. Módlmy się, by rzeczywiście Zachód przestał uprawiać taką politykę cofania się przed kolejnymi Hitlerami, by powiedział dość.
2 marca 1864 roku car Aleksander II Romanow wydał ukaz nadający chłopom w Królestwie Polskim ziemię na własność. Ziemianie mieli otrzymać odszkodowanie z funduszów państwa. Chłopi nie musieli za swoje gospodarstwa im płacić. Tytuły własności mieli otrzymać natychmiast. Na pozostałych terenach Imperium Rosyjskiego uwłaszczenie przeprowadzono już w roku 1861, ale na warunkach znacznie mniej korzystnych dla chłopów. Ukaz z roku 1861 nadawał ziemię gminie, a nie poszczególnym gospodarzom. Nakładał też na chłopów obowiązek spłacenia pana. Miało to nastąpić w ciągu 49 lat. Do czasu spłacenia należności chłopi mieli obowiązek spełniać wszystkie dotychczasowe powinności wobec dworu, łącznie z pańszczyzną. W królestwie car przeprowadził uwłaszczenie na warunkach zbliżonych do tych, które obiecywał manifest powstańczego rządu wydany w styczniu 1863 roku. Ukaz nie miał na celu odebrania powstaniu poparcia chłopów, bo i tak w zdecydowanej większości go nie popierali. Poza tym wiosną 1864 roku klęska powstania była już przesądzona. Chodziło raczej o ukaranie polskich elit za kolejne powstanie. Ziemianie utracili darmową siłę roboczą, co doprowadziło do upadku wielu majątków i stworzenie warunków do rusyfikacji chłopów poprzez przekonanie ich, że w otrzymanie ziemi na własność zawdzięczają carowi, a powstanie niepodległej Polski będzie równoznaczne z jej utratą. Ukaz pogłębił nędzę wsi, bo powstało wiele karłowatych gospodarstw niezdolnych do rozwoju. Mimo to został przyjęty przez polskich chłopów z wdzięcznością. W roku 1899 w Częstochowie z ich dobrowolnych datków zbudowano carowi Aleksandrowi II pomnik.